Zmiewam,
o! Halo, halo. Dzień dobry. Prawda Siatki. Chciałem przedstawić naszego nowego uczestnika Prawdy Siatki. Karolina Szostak dołącza do teamu.
Dzień dobry, witam wszystkich. Mam nadzieję, że moja obecność was nie zniechęci.
Karolina zawsze słynęła z dystansu do siebie.
Słuchajcie, no, prawda jest taka, że Karolina wydała niejedną siatkarską transmisję, więc jest tutaj nieprzypadkowa. W międzyczasie przejrzała galę Vivę.
Nie zdradzaj, są kulisy, co to było w Las Vegas, zostaje w Las Vegas.
Tak, więc, ale wydała, także wielka fanka.
Nawet Wojtek się uśmiecha, on coś o tym wie, on już troszkę po Polsce pojeździł ze mną.
Wojtek, ty mówisz coś dzisiaj, czy ty?
Wojtek kiwa głową.
Ja was trochę słyszę i trochę nie, bo też mam problem ze słuchawkami. Do mnie Mikołaj jeszcze na razie nie wiem, czy przyjdzie, ale chyba dobrze słyszę.
To może być pożyć te słuchawki.
Pozdrawiam wszystkich. No. Co było w Las Vegas, niech zostanie w Las Vegas.
Tak jest. W tej wersji się trzymam.
Tak jest. No dobra. To w takim razie przetestujemy tu Karolinę teraz. Znaczy, ucieknie za.
To ja już idę, bo ja...
Karolina, kto będzie selekcjonerem?
Nie. Ja mam swojego faworyta, ale ja nie wiem, czy to jest tego politycznie
powiedz. Ja wiem. Ja pamiętam, że Karolina na Instagrama zdjęcia z Nikola Grbicią, z Biciem wstawiała, więc to musi być faworyt w postaci przede wszystkim aparycji.
Karolina zawsze była wielkim fanem Anastazjego, bo on zawsze taki przystojny.
To prawda, ale jeśli chodzi tutaj o selekcjonera, to zdecydowanie Nikola. Jestem jego fanką i w tym kierunku podążam. Myślę, że nie ja jedna i trzymam kciuki, żeby to się powiodło i udało. Myślę, że jego sukcesy i to, co zdobywa, mówi samo za siebie, więc nie ma tu co nawet dyskutować.
To teraz jeszcze z takiej kuchni lepka, nie wiem, czy pamiętasz.
Jestem w kuchni. Podobny...
Skoro lifestyle'owo zaczynamy, pudelkowo, to pamiętam sytuację, kiedy Karolina chyba złożyła na antenie życzenia temu, który też wzbudzał jej zainteresowanie, w sensie takim wizualnym. Iwan Milikowicz, tak?
Pamiętam.
To Iwan złożył w Olsztynie.
Pamiętam.
Na turnieju w Olsztynie życzenia, na antenie w trakcie.
Na antenie, tak. Czym Karolina później przez tydzień nie mogła pokazywać się na wizji za karę.
Jakby to była moja wina, że on mi życzenia złożył.
No, przypadkowo.
Przecież na Facebooku mu wyskoczyło, nie?
Nie było wtedy Facebooka jeszcze. To są takie czasy, że w ogóle daj spokój. Serbia w Olsztynie, to był taki turniej w Olsztynie, w Ostródzie.
Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Tak, bo był w
dwóch miastach. No właśnie.
No dobra.
Pozdrawiamy Iwana.
Karola dzisiaj z kolei o sztukach walki robi materiał, także oglądajcie wydarzenia.
Mateusz Gamro, team.
Dziękujemy ci, Karolinko.
Bardzo wam dziękuję. Składam wam życzenia świąteczne, miłych, zdrowych, spokojnych, rodzinnych, świąt zdrowych przede wszystkim. Ja właśnie jestem po trzeciej dawce. Minęły już 2 godziny.
Zablokują nam film, jak będziemy tutaj.
I Jurek mi tu robi wykład.
Tak, Karolina, my mamy trzecią, czwartą i piątą dawkę dopiero w Sylwestra.
No, jak odpalimy dawki... Poczekaj, bo Jurek już nie blokuje.
Kabel. Ja mam zaraz wejście na wydarzenia, mamy tutaj 40 minut.
Do pierogów.
Dzięki, Karol. Czekajcie.
No i teraz się zacznie, jak Jurek zacznie włączać słuchawki. Uwaga.
Dobra. No, a wiecie, ile dawek przyjął Chuck Norris? Tak, kończąc ten temat. Wszystkie. No taki żart. Taki żarcik. Dobra, to co, panowie? Najpierw Lepka, jakbyś mógł przeprosić naszych widzów za nas wszystkich, że nas nie było tyle.
Przepraszam za wadliwy sprzęt Jurka. Ale za to chciałem w takim razie, żeby nie przepraszać za długo, pochwalić Asię Kaczor, która nas tutaj zastępowała i wykonała kawał dobrej roboty. Wczoraj chyba patrzyłem, że ostatnie chyba 5 filmików, to 4 to są Asi. No i hitem oczywiście są 3 wywiady, czyli Malwina Smażek, Asia Wołosz i Julia Orzeł, także polecamy dla wszystkich fanów nie tylko kobiecej siatkówki, bo jest tam kilka fajnych zdań, nawet powiedziałbym 2-3 mocne zdania takie dla tych, którzy przesłuchali już.
Tak jest, dziękujemy Asiu, bardzo dobra, fajna robota. A tytułem tylko wytłumaczenia, no też byliśmy Lepka troszkę dociśnięci innymi aktywnościami, a ja zawsze wychodzę jednak z założenia, że lepiej się nie pojawić, jak się nie ma nic do powiedzenia.
Ja bym w ogóle nie pojawiał się.
A, dziękuję. No dobrze, ale działo się, bo przez te wszystkie dni i przeszła Liga Mistrzów Panów i kolejne mecze siatkarskie plus Ligi Lepka, to od czego ty byś chciał rozpocząć?
To ja jeszcze na koniec, żeby tylko podsumować ten temat pań, bo pewnie będziemy głównie o panach. Brawo wczoraj dla drużyny z Rzeszowa, która ograła Kaliningrad. To duże wydarzenie. Nawet myślę, że wśród fachowców niewielu stawiało na zwycięstwo rzeszowianek, a tym bardziej po tym, jak w tym sezonie ekipa Malwiny Smażek naprawdę była rozpędzona i prezentowała się dobrze, nie przegrały bodaj żadnego meczu, a tymczasem Rzeszów ma już w tym momencie wygrany Super Puchar. Myślę, że dzięki wczorajszemu zwycięstwu niemal pewne wyjście do fazy pucharowej, albo w dużej mierze to wyjście sobie ułatwił teraz, a to się nie zdarzyło chyba od kilku lat żeńskiej drużynie, więc myślę, że to jest na pewno powód do plusika. Nie wiem, czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie przy wyborze selekcjonera, bo ja jestem raczej fanem opcji trenera Lavariniego. Natomiast no na pewno w przyszłym tygodniu będą zapadały wiążące decyzje w tej sprawie. To tyle ode mnie. Widzę, że Jurka zamurowało. Wojciechu, dopowiesz, czy będziemy czekać na współgospodarza?
Ja dopowiem, już tylko mogę uzupełnić te gratulacje twoje dla Awi Świdnik, zespołu pierwszoligowego, który pokonał w Pucharze Polski zespół pierwszoligowy Ślep Suwałki, także gratulacje dla pierwszoligowców. I brawo, dzisiejszy jest... dzień kibicuję wszystkim pierwszoligowcom, żeby dzielnie walczyli z tymi mocniejszymi, jak się okazało, teoretycznie.
Teoretycznie, a to też dołączam się do tych braw, bo przyjmowano zakłady, ile setów ugrają pierwszoligowcy, bo tak stawiano ich od razu na pozycji straconej, a tymczasem udało się nawet wyeliminować jednemu pierwszoligowcowi, Awia Świdnik z wielkimi tradycjami niegdyś, więc na pewno to jest wygrana, która w świecie siatkarskim się rozejdzie szybko i co nie zmienia faktu, że no tym bardziej niespodziewana, że Ślepsk, mimo że prezentował się nie najlepiej w ostatnimi czasy, no to zanotował ważne zwycięstwo z Treflem i wydawało się, że to zwycięstwo poniekąd da im się odbudować, a tymczasem no jednak wrócili do tej bardzo, bardzo przeciętnej gry.
No tak, prawda. To jest na pewno bardzo miła niespodzianka dla jednych i troszkę rozczarowanie dla drugich. Przesłuchałem wywiad trenera Ślepska Suwałki Andrzeja Kowala, który gratulując zwycięstwa no, przyznał, że jego zespół za dużo emocji, za dużo energii zostawił w Gdańsku i ten mecz troszkę wyglądał z ich strony zdecydowanie słabiej niż on tego oczekiwał, ale nie usprawiedliwia tym porażki. Honorowe podejście, ale Puchar Polski, być może ten jeden mecz zawsze ma w sobie taki poziom wyzwania i czasami dobry dzień, a słabszy przeciwnika. Takie niespodzianki się pojawiają.
Trochę też na tej zasadzie Nysa wygrała z Lublinem.
No trochę inne mam zdanie na temat przyczyn porażki Lublina. Wydaje mi się, że Nysa pierwszy raz chyba zagrała taki mecz, gdzie miała i ofensywę, i defensywę i wreszcie było troszkę takiej pozytywnej energii, która się oczywiście urodziła w czasie meczu, a Lublin grał wyjątkowo, no nie zagrało dwóch ludzi z tej trójki takich ich podstawowych i to była oczywiście przyczyna bardziej czysto sportowa, po części być może kontuzja podczas meczu rozgrywającego Grześka Pająka, ale trzeba oddać młodemu rozgrywającemu, Gnieckiemu, który za niego wszedł, że bardzo dobrze dalej prowadził grę starannie, i bardzo ciekawie też przez środek, który był bardzo słabą formacją do tego momentu. Także jego bym absolutnie nie obarczał nawet procentem tej porażki, to raczej zawodnicy podstawowi nie mieli tego dnia, ale trzeba oddać, że ten mecz miał wiele emocji, na pewno jakościowo nie był na wysokim poziomie, bo błędów było też mnóstwo, ale było dużo, dużo walki, Nysa walczyła naprawdę o każdą piłkę i przełamała przeciwnika na jego terenie, przeciwnika bardzo faworyzowanego przed tym meczem.
No tak, tym bardziej, że Lublin też zanotował kilka dobrych meczów. No i
tak, i spoglądał pewnie z bardzo dużym optymizmem na tabelę, mógł przeskoczyć Asseco Resovie, która przegrała u siebie z Aluronem Zawiercie i było wiadomo, że to jest takie coś już namacalne, to miejsce siódme. Przy chyba niespodziewanej jednak porażce Gdańszczan, taka kolejka, w której odnotowaliśmy, że jeszcze te zespoły z dołu nie powiedziały ostatniego słowa, a te, które chcą uciec z tego dołu, jeszcze nie są swego pewne, więc jest mocno ciekawie.
No z tym, że tak ta tabela, jakby patrząc też właśnie na te wyniki ostatnich meczów, złamała nam się na pół chyba właśnie przy Resovi, w takim znaczeniu, że w pierwszej szóstce wygrywają między sobą i jeśli nawet zdarzają się porażki tych drużyn, to raczej wewnątrz tej szóstki i dalej w kolejnej ósemce, jeśli zdarzają się jakieś porażki, to też raczej tutaj i niewiele te zespoły zyskały z pierwszą szóstką jakby.
No, taki jest.
Od Resovi, która wygrała w pierwszej kolejce z Olsztynem i później tak naprawdę najlepszy mecz w sezonie z Warszawą, natomiast wszystko resztę już na minus.
No tak, jeszcze mamy jedną kolejkę, znaczy tam jest nierówno rozegranych pojedynków, tak, bo tam grały chyba do przodu troszeczkę zespoły te z pucharów, ale co by nie było, to jak zamkniemy w pełni te 13 meczów, wszystkie zespoły rozegrają porówno. No zobaczymy, jakie będą rezultaty, bo chociażby Asseco jedzie do Kuprum i gdyby ten mecz wygrało, stawia ich w takiej sytuacji troszkę spokojniejszej, choć dalej ta pozycja to żadna wielka satysfakcja, ale troszkę spokojniejszej, ale porażka znowu spłaszcza ten tył, powiedzmy, te ostatnie wagoniki, które tutaj marzą o dołączeniu do play-offu, do takiego prawie że minimum. Także każdy dalej swoje szanse będzie widział, czuł. My nawet nie wiem, czy nie możemy mówić w tym momencie, bo myślę, że ten temat powinniśmy poruszyć, bo on trochę wybrzmiał przez wywiad Roberta Prygla. Nie wiem, czy on jest autoryzowany ale on może mieć swoje duże konsekwencje, bo będziemy rozmawiać o tym, czy system rozgrywek w trakcie sezonu i jego dwutorowość jest czymś, co możemy traktować jako rzecz normalną, czy jest rzeczą, która nie powinna być miejsca. No, w mojej opinii nie powinna mieć miejsca, mówię o tym, nie wiem, jeśli nie wiecie, o czym mówię.
Tak, powiększenie i...
Tak, no powiększenie i no i taka gwarancja niby dla Roberta, prezesa klubu Stali, który sam w wywiadzie powiedział, że 2-3 tygodnie temu dostał zapewnienie, że w tym roku nikt bezpośrednio z ligi nie spadnie, ale co ważniejsze, to poświadcza, że liga na pewno się poszerzy, bo taki jest regulamin, że jeśli liga zostanie poszerzona, to zespół 14 bezpośrednio nie spada z ligi, tylko rozegra baraż z drugim zespołem z pierwszej dywizji, a jeśli ta liga byłaby nieposzerzona, no to ta nasza 14 z plus ligi, 14 zespół opuści go automatycznie. No to oczywiście jest ogromna różnica. No i tu możemy dyskutować lub nie, ale akurat ten temat mi się przewinął przy okazji tego meczu zwycięskiego
Nysy. Tak, no tutaj... absolutnie i to też zaskoczyło mnie podwójnie, to znaczy raz, że ten temat wyszedł tak kompletnie bokiem, przypadkowo, bardziej tak jak powiedziałeś przy okazji wywiadu prezesa a nie przy okazji jakiegoś komunikatu plusligowego, czyli tak naprawdę organizatora rozgrywek, a dwa, no że tak jak powiedziałeś, to jest w zasadzie zmiana systemu w trakcie rozgrywek, który no biorąc pod uwagę obecną sytuację Nysy, no jest im na rękę oczywiście, natomiast no jest dosyć dziwny i nie fair.
Znaczy my musimy chyba sprecyzować, Marcin, żebyśmy nie wyszli na niedoinformowanych. Z tego co pamiętam, czytając regulaminy rozgrywek plus ligi przed sezonem, czyli de facto ogłoszone, była dwutorowość. Tam jest taki zapis, że jeśli będzie poszerzenie ligi, to będzie w ten sposób rozegranie, nie będę powtarzał, system spadków i awansów, a jeśli nie będzie tego poszerzenia, a kiedy miała nastąpić decyzja, nie przypominam sobie w tym regulaminie, może nie pamiętam, czy jest jakiś termin, do której daty powinno to zostać ustalone. No tak czy inaczej, no w pewnym stopniu kuriozalna historia. Wiadomo, że prezesi klubów jako udziałowcy ligi no mają równych 14, każdy ma równy 14 głosów plus liga. Także no, sami o sobie decydują i to będzie ich autonomiczna decyzja. Natomiast z tego co wiem, no to środowiska siatkarskie, zwłaszcza pierwszej ligi, są bardzo mocno podzielone, a wręcz nie zgadzają się z tą decyzją. Chyba że o czymś nie wiem albo się bardzo zmieniło, bo nie za bardzo akurat się zajmowałem tą sprawą, ale jakieś tam głosy docierały, że wprowadzenie tego zespołu z Ukrainy nie do końca jest fair bez walki sportowej.
No nie fair, a ja jeszcze tam taką jedną wrzucę cegiełkę tutaj pod dyskusję, bo przy okazji też ewentualnego poszerzenia i obecności klubu z Ukrainy też prowadzone są rozmowy na temat zwiększenia liczby obcokrajowców na boisku. Nie wiem, czy słyszeliście, czy nie słyszeliście, do 4 obcokrajowców. Nie jest to związane tylko z tym klubem z Ukrainy, ale jest to też związane z sytuacją rynkową, z pewnie windowaniem cen za polskich zawodników i próba troszeczkę, nie chcę powiedzieć brzydko, no bo tu każdy pracuje, chce zarabiać jak najwięcej, to jest zrozumiałe i ja to w pełni rozumiem, natomiast no czasami te kontrakty są zbyt wysokie, zawodnicy polscy po prostu rzucają duże sumy i no niektóre środowiska chcą z tym spróbować delikatnie to przytemperować wprowadzeniem 4 obcokrajowca na boisku, jak to widzicie.
No ja o tym słyszeliśmy, tak, my żeśmy chyba o tym słyszeli już przy pierwszym meczu, Jurek, który nie wiem, czy razem robiliśmy, ale pamiętam, że...
ale wiem, że takie rozmowy są, tak?
Tak, Suwałki grały w Warszawie i z tego, co pamiętam, to żeśmy rozmawiali właśnie z prezesami wtedy, krótko, ale temat wtedy zaistniał, bo faktycznie to była jeszcze gorączka, powiedzmy, że to był już koniec transferów albo dopinanie niektórych transferów, ale faktycznie temat wysokości kontraktów, powiedzmy, niezbyt uzasadniony jakością sportową, tak bym powiedział, raczej przynależnością.
Znaczy, bo tutaj nikomu, Wojtek, też nie chcemy odbierać, tak, no nikomu nie chcemy odbierać jakości sportowej, natomiast no też jakoś tam zawodników, nawet menadżerowie klasyfikują i po prostu uznajemy, że zawodnicy z tej średniej półki według prezesów klubów no zbyt dużo żądają, a dobrych Polaków trzeba mieć, żeby no, walczyć choćby o strefę play-off. To jest chyba najbardziej bolesne dla tych drużyn bijących się o play-offy, czy też bijących się o pozostanie w lidze.
To ma ten kij ma dwa końce, bo pamiętacie, że jesteśmy przeciwnikami obcokrajowców, którzy niczego nie wnoszą do naszej ligi.
Dokładnie,
ale
tak.
Ale są tani i to nie idzie w parze z tym, o czym mówimy, bo oczywiście można mieć zawodników, nie będę wymieniał nazwisk z szacunku, ale kilku obcokrajowców jest w naszej lidze ładnych parę sezonów i są zwyczajnymi zapchajdziurami albo częściowo tylko wartościowymi graczami, ale są i to też można docenić. Natomiast znając ich wysokość kontraktów albo orientując się pira za oko, ile oni zarabiają, no to faktycznie oni są na połowie kontraktów Polaka, prawie że. Co oczywiście no jest łakomym kąskiem, dlatego że to nie są tak źli gracze, żeby nie znaleźli zatrudnienia, a dwa, że koszty swojej pracy bardzo wywindowali bliscy im sportowo albo podobni sportowo zawodnicy.
No tylko, Lepka. Że jakby, no tak jak powiedział Wojciech, to ma dwa końce, czyli zwiększenie liczby obcokrajowców plus lidze spowoduje, że napłynie ich oczywiście więcej i oni też będą chcieli więcej zarabiać, zwłaszcza ci lepsi, więc jakby ten stosunek się przesunie, a dwa, że najlepsi polscy siatkarze też będą chcieli zarabiać jeszcze więcej, bo na nich, no tak jak, nie wiem, powiedzmy, że mamy 6 czołowych klubów i teraz załóżmy, że potrzebnych jest do zapełnienia miejsc w nich około 25 Polaków, licząc powiedzmy po 4 Polaków na drużynę mniej więcej, no to teraz będzie powiedzmy 3, czyli będziesz miał 18. Czyli tych 18 będzie śpiewało ci jeszcze więcej pieniędzy i będzie ceniło się jeszcze bardziej, więc jakby według mnie nie zmieni to absolutnie kwestii finansowych, tylko przesunie proporcje w stosunku do najlepszych obcokrajowców i w stosunku do najlepszych Polaków. Po prostu, nie wiem, Bartosz Kwolek, czy Kuba Kochanowski, czy Paweł Zatorski, najlepsi na swojej pozycji, będą jeszcze droższymi zawodnikami, bo na nich będzie jeszcze potrzebne większe zapotrzebowanie, albo jeśli nawet to nie będzie Paweł Zatorski jako ta jedynka, czy nawet libero, bo powiedzmy, że libero jest po jednym w drużynie, musisz mieć mocnego, no to przyjmujący zwłaszcza. To jest taka pozycja, gdzie to się będzie liczyło, więc Bartosz Kwolek będzie ceniony jeszcze bardziej, bo będzie potrzebny jeszcze bardziej drużynom. Ktoś taki z taką umiejętnością gry, z takim poziomem będzie w tych czołowych drużynach jeszcze wyżej wyceniany i ktoś pokroił, nie wiem, Czebula, czy na przykład, nie wiem, jakiego jeszcze obcokrajowca na wysokim poziomie, czy nie wiem, czy Szodziego na libero, też będzie mógł śpiewać jeszcze więcej, więc według mnie to jakby w kwestiach finansowych niewiele zmieni, natomiast zamknie iluś Polakom drogę do gry w zespołach. Być może nie będzie to w zespołach 1-6, ale powiedzmy w zespołach 7, zwłaszcza 12, 13, 14, czyli dopływ do plus ligi i dopływ do tych zespołów, które są na granicy na granicy playoffów. I w związku z tym no, ich miejsce zajmą bardzo często przeciętni obcokrajowcy, którzy być może będą tańsi od tych Polaków, natomiast poziomu ligi absolutnie nie podniosą i spowodują, że konkurencja w drodze do reprezentacji będzie jeszcze bardziej zamknięta.
No dlatego tu musi, kończąc ten temat, chyba no, trzeba zachować taki spokój, wszystko muszą przemyśleć i prezesi, i decydenci, bo żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo też często powtarzaliśmy, że siła naszej reprezentacji też bierze się właśnie z tego, że jest ograniczony dostęp obcokrajowców w szóstkach naszej ligi i tutaj mogą dojrzewać nasze polskie talenty, żeby o tym pamiętać, bo my też mówiliśmy, że to stanowi o sile polskiej kadry. Natomiast kończymy ten temacik. Kończymy ten temacik.
I znikam.
Nie, no to ktoś mnie tu atakuje. Kończymy ten temacik.
No dobrze, on się urodził trochę po drodze, ale no oczywiście. No,
ale jest to ważny temat. No, na pewno bo to zmienia w ogóle strukturę budowania drużyny. Nie?
No absolutnie, ale a może najlepsza jest jak to mówią, ręka rynku.
Ja też tak uważam, że rynek najlepiej takie rzeczy reguluje, ale też pamiętajmy, że jednak pewne ograniczenia pomagają temu rynkowi i przykładem jest dla mnie gdzieś rozregulowany właśnie rynek włoski, który przez lata zamykał młodym zawodnikom, praktycznie zamknął i później kadrę na granie w pierwszych szóstkach i dopiero teraz to się powoli zaczyna zmieniać, ale zaczyna się zmieniać, bo ktoś zauważył, że to nie funkcjonowało.
No ja też zastanawiałem się, Wojtek, nad sposobem wprowadzenia tych młodzieżowców do gry. No ale nie znajduję tutaj pomysłu na to, bo jednak siatkówka jest specyficzną dyscypliną. Lepka, powiedziałem o tym, że zastanawiałem się nad wprowadzeniem młodzieżowców do gry, czyli na przykład siatkarzy takich do 22 lat, natomiast to siatkówka jest specyficzną, techniczną grą i to nie jest piłka nożna, że nie, jednego nie, z 11 wstawisz i będzie grał i to tutaj chyba nie ma pomysłu.
Nie, żeby... nie ma opcji, znaczy pomysłem bardzo, bardzo dobrym był, ja nie wiem czy on dalej funkcjonuje, ale była pewna kontrola nad pierwszą ligą, żeby właśnie pierwszoligowe zespoły nie zaczynały przesadnie wykorzystywać obcokrajowców. Ja nie wiem, jaki oni mają limit i czy oni w ogóle mają limit, ale była rozsądna rozmowa, żeby właśnie tam, no nie można zmusić klubów, które chcą awansować do ligi, budują mocne zespoły, a wiedzą, że muszą sportowo podnieść swój poziom i ten poziom teraz w pierwszej lidze, która jest bardzo ciekawa w tym roku i bardzo wyrównana, tam nie ma właściwie żadnego takiego stuprocentowego faworyta, jeśli w ogóle w sporcie w ogóle można mówić o stuprocentowym faworycie, to na pewno w tej lidze na pewno nie ma faworyta, jest bardzo ciekawa, wyrównana walka, no ale wiadomo, że to się wiąże z składem, który budujesz i teraz limity obcokrajowców tam w jakiś sztuczny sposób, no nie dawałyby szansy na przykład w barażu pod tytułem siłuj się zespołem plus ligowym, a ja jestem pierwszoligowcem z drugiego miejsca i mam limit na przykład dwóch obcokrajowców, więc trzeba by się było zastanowić, czy oni mogą do tej rywalizacji, czy oni mogą być porównywalni. Oni są zapleczem zawodowej ligi z bardzo, bym powiedział, już profesjonalnym podejściem do tej swojej ligi i wiedzą, jak trudne i wysokie wymagania obowiązują i w naszych obrazkach, dzięki naszym transmisjom, ja zobaczyłem, jak wiele wysiłku musiały te kluby włożyć. Te zespoły wyglądają całkiem inaczej, hale wyglądają inaczej, kostiumy zespołu wyglądają całkiem inaczej, bogato. Coś się dzieje, no ta liga odżyła. Może to nie jest pierwszy sezon, ja nie chcę tu mówić, że to jest pierwszy sezon, ale w tym sezonie to jest bardzo dla mnie widoczne i tam jest bardzo wielu młodych zawodników, tam jest wielu też weteranów, ale bardzo solidnych, no a najlepszy dowód to jest ścieżka dojścia do awansu Lublina. To jest taka droga przez mękę, bo trzeba było naprawdę poświęcić i trochę czasu, i trochę energii, i finansów. Wcale awans się nie udał od pierwszego podejścia. Bydgoszcz, która spadła z ligi, chciała natychmiast się odbić i wrócić, nie wyszło. Lublin wszedł do ligi i zbudował bardzo ciekawy zespół, więc to wszystko no, musi być bardzo fajnie wyważone, a co do naszych młodych zawodników, ja myślę, że większość talentów i graczy uzdolnionych się broni. Niektórzy wpadają w pułapkę złego wyboru transferu, ale nad tym łatwiej można byłoby zapanować niż nad taką, bym powiedział, zewnętrzną kontrolą.
Dobra, Lepeczka, jakbyś tak...
Jeszcze tylko na zamknięcie powiem tutaj to, co napisał pan Sebastian. Powstanie Liga Uczelni Wyższych i Politechnik, prace trwają. To był jeden z postulatów Sebastiana Świderskiego na zjeździe wyborczym w tym roku, kiedy miał swoje wystąpienie do delegatów Polskiego Związku Piłki Siatkowej, że chciałby właśnie, żeby takie rozgrywki powstały, że jest mnóstwo młodych zawodników, którzy łączą swoją grę przed wejściem na ten poziom stuprocentowo profesjonalny, łączą swoją grę między właśnie uczenie się a trenowanie siatkówki i być może to jest szansa też na budowanie jakiegoś zaplecza takiego półprofesjonalnego, które z biegiem czasu zamieni się w dostęp najciekawszych zawodników, prawdopodobnie nie do plus ligi od razu, ale już na przykład do pierwszej ligi widziałbym coś takiego.
Lepka, zaskoczenia cię biorę teraz. Rozdajemy prezenty i rózgę za tę pierwszą część sezonu plus ligi. Zaczniemy od prezentów, czyli pozytywne zaskoczenie. Jakbyś dwa, trzy kluby wskazał, to...
No rzeczywiście zaskoczenia, więc sekundę zagram na czas i wybiorę zespół, który
zasługuje... Wybij krążek na uwolnienie.
Tak jest, zasługuje być może i na prezent i na rózgę za jednym razem. To znaczy tak, prezent za pozycję w tabeli i za dużo entuzjazmu, który jest wokół tego klubu, a mam na myśli AZS Olsztyn. Stawiałem, że to może być czarny koń rozgrywek i cieszę się bardzo, że dużo pozytywnego przy tym zespole się dzieje. No natomiast taka rózga mimo wszystko za te wszystkie kwestie, które miały miejsce w ostatnich 2-3 tygodniach, czyli rozwiązanie kontraktu z trenerem Bonitą, obwiane troszkę tajemnicą, kontuzja Salehiego i rozwiązanie kontraktu z Irańczykiem. No i znowu wybrnęli z tego w najlepszy możliwy komunikacyjnie, medialnie, PR-owo sposób, czyli zatrudnili Javiera Webera, który też jest fajnym nazwiskiem trenerskim na rynku, w związku z tym jakby też przykryli to szybko, szybciutko górą takich liści, jeszcze świeżutko spadniętych z drzewa, żeby ukryć to i żeby to wyszło jak należy. No więc także taki pierwszy plusik to z mojej strony dla Indykpolu AZS Olsztyn.
No skłoniłbym się ku tej samej, a z tą rózgą czy nagrodą, no mogę tylko dokończyć, że aferę przykryli aferą i za afera plus afera równa się bardzo dobrze, więc
to taki zniosły mój się pierwszy.
Zniosły się afery, bo pan Weber zdaje się też w aferze wyleciał ze swojego klubu, także
fajnie. Z Fanwiku, tak.
Tak jest. No i teraz im życzyć tylko znowu powrót na dobrą ścieżkę sportową, którą już sobie zbudowali i za to na pewno Olsztyn musi być chwalony. Ja myślę, że na porównywalnie, nazwijmy to małą wpadką, przegrana, z ich pewnie perspektywy może nawet trochę większą, ta porażka z Nysą lubelskiego zespołu, bo myślę, że Lublin na równi bym tutaj z Olsztynem, bo jednak potencjał sportowy Olsztyn spory, ciekawi zawodnicy z taką gamą zawodników jednak o międzynarodowego poziomu, bym powiedział, wyższego, a Lublin jest zespołem bardzo dobrze zbudowanym, z ciekawą charakterystyką i na razie prezentował się bardzo dobrze, także za tą, na ten moment bym podłączył pod te nagrody, pod tą nagrodę Lublinian. No może mała ta taka jedna miotełka za ten mecz z Nysą mi się należy mała, ale większa jest ta nagroda za wyróżniająca ich za pierwszą rundę.
To widzę, że skupiliście się na zespołach spoza czwórki czy piątki.
No dobrze, 13-0 Zaksy, no dajmy im.
No ale ja bym. No tak,
no
ja
tak, bym, to ja jest, bym, ale Zaksy... to w takim razie wszyscy ich pozostali powinni dostać miotły.
Nie.
Nie, no pytanie, tak. czy mamy jeden prezent i jedną rózgę, bo jeśli, ja myślałem, że nie. Mamy więcej.
No, wiadomo, rozpoczynamy od jednego prezentu, jednej rózgi, no to dla mnie Zaksa, bez wątpienia, bo to nie było oczywiste i ja w swoim typowaniu też przedsezonowym też jakieś wątpliwości co do zmienionego składu Zaksy miałem.
Trzeba najbardziej wyróżnić.
Nowy rozgrywający Marcin Janusz wchodzi, ciągnie grę kapitalnie, wchodzi Sodzi, ma problemy na początku, ale o jakich my możemy mówić problemach, skoro ten zespół rzeczywiście na 13 spotkań wygrał 13, więc ten zespół się obronił i tak naprawdę dobrze wiemy, że ciągle zastanawiamy się, jak robi to Zaksa, która wychodzi na słabszego rywala, ma wygrać i wygrywa i bije się z tymi najlepszymi w naszej lidze, także oni utrzymali swój poziom, no a Rózga, no w moich przedsezonowych typowaniach, wiecie jak typowałem mistrza, na razie jestem daleki od trafnego wyboru, no to Rózga Resowi to taka największa w naszej lidze, bo tam się na ten moment nic nie zgadza, no i sytuacja w tabeli i przede wszystkim gra Asseco Resowi Rzeszów, no daleka jest od tego, jak można było sobie ją wyobrażać i jako zespół i indywidualnie, więc dla mnie Rózga dla Resowi, a prezent dla Zaksy, jeśli bym tak po jednym rozdawał.
No jeśli po jednym, to absolutnie Zaksa. Dla mnie najbardziej imponujące w Kędzierzynie Koźlu jest to, że to jest w tym momencie, jeśli dobrze liczę, czwarty trener, tak? De Giorgi, Gardini, Grbić i Kretu. Czterech różnych trenerów w stosunkowo krótkim czasie, bo mówimy o 5-6 sezonach, A ta drużyna ma konstans wyników, tak? To jest cały czas pierwsze, drugie miejsce w plus lidze i to jest cały czas walka o mistrzostwo i to jest cały czas całkiem dobra dyspozycja też w europejskich pucharach. Oczywiście no tutaj wygranie Ligi Mistrzów to jest coś w ogóle absolutnie unikalnego, natomiast to nie jest tak, że oni w poprzednich sezonach odpadali w grupie i notowali jakieś wpadki. To też jest równy mniej więcej poziom potwierdzający, że ta drużyna miała naprawdę stabilną grę, stabilny skład i stabilny poziom sportowy przez kilka dobrych sezonów i to mi imponuje najbardziej, a w tym sezonie przy chyba największej przebudowie nadal udało im się utrzymać, więc tak, jeśli miałbym jeden prezent, to absolutnie też Zaksa, natomiast myślałem, że gdzieś 2-3 i stąd też zacząłem od Olsztyna.
To jeszcze, czy nie uważacie, Wojtek, czy nie uważasz, że znaczy, o tyle wyczyn teraz na ten moment Zaksy, to jeszcze nic nie znaczy, te zwycięstwa, bo wiemy jak było rok temu, ale no, w moim przekonaniu ta liga jest bardziej wyrównana, znaczy więcej zespołów jest w stanie Zaksie na końcu zagrozić. Wydawało się w poprzednim sezonie, że nikt Zaksy nie dotknie, że tu będzie pewny marsz po Mistrzostwo Polski i było pewną niespodzianką wobec też gry Jastrzębskiego Węgla i pamiętamy, no, pierwszy rozgrywający, atakujący Jastrzębskiego też przecież no, miał te swoje problemy i wydawało się, że wtedy Zaksy nikt nie ruszy. Teraz Zaksa ma 13 zwycięstw, ale na końcu no, widzimy kilka zespołów, które są blisko, które są w stanie przy odpowiedniej dyspozycji, formie Zaksę dalej pokonać i to sprawia, że ten sezon będzie bardzo ciekawy, bo kapitalny moment Jastrzębskiego Węgla w tej lidze, później delikatny dołek, wahnięcie, kontuzje, no każdy zespół też walczy ze swoimi problemami. Świetnie zaczął projekt Warszawa, z kolei teraz ma lekki zjazd dyspozycji formy, bo przecież pamiętamy jak na początku z tymi najlepszymi grał projekt. Oczywiście drużyna z Zawiercia, która robi swoją robotę. Myślę, że tutaj też taki prezent dla drużyny trenera Kolakowicza się należy. Trochę przegrali, ale więcej wygrali. No tak to teraz wygląda w tabeli. Ja typowałem takie czwarte, piąte miejsce Aluronu, aktualnie pozycja czwarta. PGS Krabeł Chatów, no też na razie sinusoida, ale również ten zespół jest w stanie wskoczyć przy odpowiedniej dyspozycji, formie, trafieniu w dyspozycję na ten poziom najwyższy naszej ligi. Także mamy 5-6 zespołów. Paradoksalnie, no ja wrócę do Asseco Resovii, na razie Resovia nie pokazała, tylko że jest w stanie wskoczyć na taki poziom, żeby bić się o coś dużego w naszej lidze. No tak te 13 meczów na razie wyglądało.
No tak, moja ocena jest bardzo, bardzo zbliżona. Oczywiście też się nie spodziewałem, że suchą nogą pierwszą rundę Zaksa zaliczy i to jest dla nich nagroda dla całej ligi Rózga, bo pozostali mogą się w jakiś czas mniej lub bardziej czuć rozczarowani. Na pewno miejsce drugie Jastrzębskiego Węgla jest okej, no ale jakby ktoś tak chciał spojrzeć surowym okiem, 3 mistrzów olimpijskich, mistrz Polski i
to jest moja Rózga
i my mamy 3, a twoja Rózga, no dobra, to zostawiam komentarz o Jastrzębskim. Moim zdaniem projekt Warszawa bardzo dobrze i wysoko w tabeli, ale żebrzą punkty, jak to mówi Irek Mazur, niemiłosiernie. To też jest umiejętność, ja bym powiedział taka wersja zero, ani prezentu, ani kary, ale nie jest to najlepsze na ten moment jest miejsce w tabeli ilość zdobytych punktów i to jest okej. Okay. Zawiercie absolutnie, tylko powtórzę słowa Jurka, bez problemu. Bełchatów myślę, że wrócił na dobre tory i może się czuć już lepiej. Sytuacja w tabeli nie jest zła. Ta gra się poprawiała i poprawia. Przyjście Atanasiewicza, czy wszyscy myśleliśmy, że on odmieni, czy dołoży taką wielką cegłę jakościową? Chyba nie, obiektywnie mówiąc, bo wiedzieliśmy, jaki przychodzi Atanasiewicz. To nie był Atanasiewicz stopu, to był Atanasiewicz przede wszystkim z problemami formy zdrowotnymi i był to ogromny znak zapytania, więc tu bym nie jakoś nie miał wielkich oczekiwań, więc chyba jest okej. Olsztyn już mówiliśmy, Asseco pełna zgoda, niewykorzystanie tego potencjału, który ma zespół, a co gorsze to trwa i ten problem jest jeszcze nierozwiązany, więc to powinno bardzo martwić, bo zespół tak jak na sucho, na papierze możemy powiedzieć, potencjał ma ogromny, tak na boisku jest ogromne falowanie, bardzo nierówna gra i no musielibyśmy osobny program na Asekoresowie zostawić, żeby to dobrze rozkminić. Lublinianie na plus, Rózga dla Trefla Gdańsk, absolutnie poniżej oczekiwań, przejście Kampy, ustabilizowanie składu i bardzo, bardzo słaba sytuacja, wręcz przez moment bardzo taka nerwowa.
Wojtek, ale a propos jeszcze Trefla, Rózga tak rzeczywiście, bo przez większą część sezonu zawodzili, ale w tabeli no gdzieś bym może pozycję, może dwie pozycje wyżej ustawał, klasyfikując Trefl Gdańsk w naszej lidze przed sezonu. I tak żeśmy w połowie stawki ich ustawiali. Ale fakt, że...
Bardziej za grę, nawet nie za miejsce w tabeli, bo jeszcze do tabeli się tak bardzo nie przywiązuje. No i tyle na ten temat. Kuprum wydaje mi się bardzo, bardzo fajnie. Brawo dla początkującego nowego trenera Pawła Ruska. Zespół, który w ogóle wychodzi z takiego, myślę, że był traktowany bardzo tak z przymrużeniem oka przed tym sezonem, że to nie ma prawa zadziałać, to jest kandydat do spadku, a ja ich akurat miałem okazję dwa razy widzieć i chyba kilka meczów nawet komentowałem. Naprawdę grają wyżej i lepiej niż bym się w każdym calu spodziewał. Katowice, opcja zero, ani plus, ani minus.
A fajny początek mieli.
No start fajny przy kłopotach, że tak powiem, innych, czy słabościach innych. Trochę to wykorzystane, potem taki zespół, który no mniej więcej są tu gdzie są. No. Czarni Radom to jest zespół, który wydaje mi się, że też z pokorą na tym miejscu powinni być zadowoleni z tego, co mają. Ślep Suwałki to jest Rózga i to bardzo dużo Rózga. Zostawiony zespół w bardzo stabilnym składzie zeszłorocznym, trener pracujący z tymi ludźmi też już drugi czy trzeci sezon, więc tu myśleliśmy, że przeskok jakościowy może nastąpić, na pewno przeskok jakościowy taki, żeby rywalizować z zespołami z pierwszej szóstki, czasami może skutecznie albo mocno walczyć, a z dołem wygrywać przynajmniej mecze domowe zdecydowanie, także Ślep Suwałki to jest duże zaskoczenie, że jest tak nisko. Co do Nysy mam strasznie mieszane wrażenie, bo oni cały czas czasami wyglądają dużo lepiej niż jest końcowy wynik, no za to, że są na ostatnim miejscu, no i to ostatnie zwycięstwo no nie może zmienić oceny, że to jest oczywiście taka sportowa Rózga, ale są w tej grupie zespołów. Kto wie, czy to zwycięstwo nie podłącza ich jeszcze do walki o ucieczkę z tego ostatniego miejsca.
Mhm. No ja w takim razie wrócę do Jastrzębskiego Węgla, bo oczywiście jakby była jedna Rózga, to byśmy pewnie wszyscy ją przyznali Asekoresowi Rzeszów i to byłoby najłatwiejsze i automatyczne, więc ja tą taką drugą, troszkę mniejszą, już mówię, dlaczego Jastrzębskiemu Węglowi, bo to jest tak, jeżeli spojrzymy na tabelę, teoretycznie wszystko się zgadza, natomiast no dla mnie pierwsze miejsce i bilans 13-0, 39 setów wygranych, tylko 6 przegranych z Aksy, to jest właśnie największy wyrzut do Jastrzębskiego Węgla, bo wydawało mi się, że Jastrzębski Węgiel w porównaniu z sezonem mistrzowskim jest tylko wzmocniony i może grać tylko lepiej. I w związku z tym no jednak troszkę płynniej wejdzie w sezon niż właśnie grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle i to będzie drużyna, która będzie miała ileś rozwiązań na przychodzące, pojawiające się ewentualnie kłopoty.
Jak oni by mieli 13-0, Marcin, to byś nie był zdziwiony, albo mniej zdziwiony.
Tak. Ja bym zdziwiony, gdyby tabela wyglądała właśnie tak, że Jastrzębski ma 13-0, a grupa Azoty ma 10-3. I grupa Azoty na przykład przegrywa z Projektem Warszawa, z Aluronem i z Jastrzębskim Węglem, no bo to są porażki Jastrzębskiego, oczywiście ta trzecia to Zaksu, tak? Czyli jakby gdyby odwrócić sytuację, to byłoby wszystko jakby, dałoby się wytłumaczyć, wszystko byłoby zgodnie z tym, co przed sezonem spodziewałem się ujrzeć, tym bardziej, że stawiałem na finał Jastrzębski Węgiel Zaksa z wskazaniem na Jastrzębski jako mistrzem. To oczywiście jest nadal możliwe, no bo tabela też tak na to wskazuje, natomiast no, w tej chwili jakby ten plusik właśnie, ta nagroda jest dla Grupy Azoty, a nie dla Jastrzębskiego Węgla i właśnie po wygranym Superpucharze, no jednak porażki w zaciętych meczach z Aluronem i z Projektem i porażka 0-3 po trudnym też boju, ale no jednak z Zaksą, no to już są takie mini rysy na tym mechanizmie Jastrzębskiego Węgla i tym bardziej, jeśli wejdziemy w detale kilku meczów, że no były kłopoty jakby z tymi zawodnikami, którzy mieli być liderami drużyny i to już jest dla mnie duże zaskoczenie.
Tak, dlatego ja mówię tego słowa, którego użyłeś, wyrzut, mi tu bardzo fajnie pasuje, taki przymiotnik. To jest takie coś, że znaczy takie słowo, które określa bardzo dobrze, to jest, ja mam wyrzut do całej ligi, że przyklęknęła przed Zaksą. No to tyle, nie będę rozwijał, tak, bo sporo powiedziałem.
No ja jeszcze dodam właśnie, że dla mnie sporym zaskoczeniem jest właśnie między innymi, jak już wejść w te detale, na przykład gra Bena Toniutiego, który dla mnie był absolutnie najlepszym rozgrywającym ostatnich lat, to takim bez podejścia w zasadzie w plus lidze. I no, praktycznie wszyscy w Zaksie, w Kędzierzynie Koźlu mówili, że to był absolutny lider, taki naprawdę zawodnik, od którego się wszystko zaczyna, prawdziwy kapitan w trudnych chwilach, biorący na siebie odpowiedzialność, umiejący zmotywować. No i jednak to też był kolejny powód, dla którego w Jastrzębski Węgiel upatrywałem jako absolutnie faworyt numer jeden do mistrzostwa. I no, jeśli miałbym zaczynać ocenę indywidualną, no to Ben w tej pierwszej części sezonu no jednak gra na taką czwórkę w skali 1-6.
No jest człowiekiem, bo on na to już zasłużył i to się nie zmieni. To jest chłopak, człowiek, zawodnik z marmuru. On był ostoją i absolutnie kamieniem węgielnym, ale teraz ten węgiel bardziej pasuje do tej strony. Oczywiście Jastrzębski Węgiel, kupując dodatkowo dwóch zawodników z francuskiej reprezentacji, którzy przecież doskonale z Benem się znają, a też myślę, że dodatkowo, no choć może tego drugiego kupili troszkę w innych okolicznościach, bo był pomysł na Urnauta. No ale tak czy inaczej, tak, tutaj ocena była taka, że Jastrzębski to wyjdzie i będzie zamiatał bez problemu właściwie, bo są zgrani, bo Polacy są dookoła bardzo dobrzy i trener, także to wszystko powinno zadziałać, a tutaj okazało się, że na tle ligi nie było już tak wesoło. Dlatego liga, ja oceniam na razie po pierwszej rundzie, moja ocena nie jest za dobra naszych rozgrywek, jeśli chodzi o sam poziom, bo przede wszystkim mamy jednego mocnego lidera, który właściwie wszystkich ograł z uśmiechem na ustach i niestety mamy taką fazę, była też, jest faza, ona trwa, wielu meczów, które z wielkich hitów były wielkie kity, więc ja jestem rozczarowany na razie poziomem rozgrywek, zwłaszcza jestem rozczarowany Górą, bo powiem szczerze, że myślałem, że Góra będzie się łapała za gardła i tam się będzie lała zawsze krew, a tam się krwi lało tylko trochę.
No nie, no nie brakowało, Wojtek, fajnych żywiołowych spotkań na Górze.
Nie podoba mi się, nie, ale ja myślałem, że my będziemy mieć, wiesz, takie...
Ja tu się zgodzę z Wojciechem, że ja też myślałem,
choć, wiesz,
że...
widziałem mecz ostatnio Lubę z Perugią. I jak ktoś mi powie, że to był mecz na wysokim poziomie, no to gramy w innej lidze.
No ja też myślałem, Jurku, że jakby jak masz 7 zespołów w tabeli, powiedzmy, bo tak zakładałem, że będzie przed sezonem, że to będzie ta 7 najmocniejsza, być może trochę w innej kolejności, wyżej Resowia na przykład, a niżej trochę Indyk Pol, ale powiedzmy, że to była ta 7, którą też typowaliśmy przed sezonem, no to myślałem, że mecze wewnątrz tej 7 to będzie takie pranie, że aż będzie
mielone.
Tak, że będzie mielało z telewizorem. A z tych meczów tej czołowej 7 to może cztery były naprawdę super hitami, a paradoksalnie no kilka, no cztery mecze? To Asekoresowia no,
między
powinna
siedmioma
mieć...
zespołami, no, ty, no,
Zaksa, no to Resowia grała sześć meczów z czołową siódemką, tak? Resowia sama grała sześć meczów. A no, ja mówię, że z wszystkich tych meczów miałeś może cztery.
No to, ale to zakładasz, że każdy zespół będzie grał na wysokim poziomie, czyli no, Resowia spieprzyła nam ligę, bo każdy mecz z czołówką był słaby, no bo jest w słabej formie i nie gra, ale jak sobie przypomnę...
Resowia jest odpowiedzialna za brak wielu meczów, które powinny stać na wyższym poziomie, natomiast no, dokładnie. Nie ona sama, no bo ja pamiętam kilka meczów, na które się, że tak powiem, siadało z wielkim zainteresowaniem, a one się kończyły. Było więcej, chłopaki, lepszych meczów między zespołami gdzieś z dołu, które ugryzły albo nawet zjadły lepszych papierowo i sportowo, i one były fajne, ciekawe. Natomiast wiele meczów takich poważnych nie były meczami, które ja oczekuję o wiele na wyższy poziom, ale ja nie zmieniam swojego zdania. Dla mnie zabawa się zacznie naprawdę w lutym, znaczy w styczniu się już powinna zacząć od tej drugiej rundy, zero tłumaczenia i od tej pory wszyscy, no, znaczy ja już teraz zaczynam przykładać miarkę bez znieczulenia. Do tej pory czekałem, wiedziałem, że ten sezon może być rozhuśtany, rozbujany z różnych powodów. Jedni mnie pozytywnie zaskoczyli, drudzy mnie pozytywnie, znaczy negatywnie rozczarowali i rozczarowują, więc jakby wszystko normalne, bo tak to w lidze jest, ale ciekawe jest, interesująco jest, emocje są, ale co do poziomu, to jeszcze dużej miarki bym do pucharów nie odnosił, bo brawo dla Zaksy. No, projekt tak lekko pogłaskany za Moskwę, a Beret w Warszawie. Wiesz co, jak nasz trzeci zespół naszej ligi dostaje taki beret niemiły od zespołu, który no, znamy skład tego zespołu. No to ja nie mogę wysoko oceniać.
No ale to był zły mecz, ale też źle poprowadzony, wydaje się, przez trenera Anastasiego, kompletnie przespany. Petkowicz nagle wchodzi w trzecim secie, wydaje się, że nie może grać w tym meczu. Jan Fornal w ogóle nie podjęty.
No dobra, ale nie wchodź w szczegóły, bo chaos wprowadzimy, bo tak wskakujemy.
No to fakt, ale ja się nie zgodzę, znaczy, bo możemy porównywać sezony, ja nie mówię tylko o takim stricte siatkarskim poziomie, bo ten poziom będę oczekiwał jednak w dalszej części sezonu, a w playoffach to, natomiast pod względem emocji, to mamy, wydaje mi się, pod 1-7 jest więcej niż było rok temu. Jest więcej drużyn, które się ze sobą piorą, jest więcej drużyn, które rozegrały bardziej wyrównane mecze, jest więcej drużyn o większym potencjale niż to było rok temu. Tam pamiętamy Zaksa, wydawała się nie do dotknięcia, Jastrzębski wachlujący, Warszawa zawodziła Lurą, zawodziła PGS Krabbeł-Chatów, tak jak i w tym sezonie zawodził Indyk Pol, nie było wtedy tak mocnego Olsztyna, więc wydaje mi się, że mamy tutaj ciaśniej pod względem poziomu sportowego. Ciaśniej, nie mówię o jakości tego poziomu, ale jest ciaśniej.
No to tego oczekiwaliśmy, jak tu siedzimy w trójkę, no to tego oczekiwaliśmy, że ta liga naprawdę od 1-10 to jest nie do poukładania w kolejności. Ona jest, możemy bardzo elastycznie się tu poruszać i mogło być nawet jeszcze powinno być ciaśniej. A że nawet ostatni zespół w naszej lidze potrafi pokonać zespół wyżej, to właśnie na takie rzeczy czekałem i dalej czekam. Ja dalej myślę, że są zespoły, które naprawdę z dołu fajnie grają i to bardzo cieszy, bo ta liga podniosła, wyrównała się, natomiast co do góry nie zmieniam zdania, te zespoły mogą i moim zdaniem będą grały lepiej.
Panowie, bo zrobi się luźniej w grafiku, jak ja zaraz nie pójdę na wydarzenia sportowe, także chciałbym bardzo serdecznie naszym widzom życzyć cudownych, zdrowych przede wszystkim i fajnych świąt. I najlepszego w nowym roku, być może jeszcze między świętami a nowym rokiem, jak będziemy mieli Lepka tutaj, będziesz miał jakiś pomiędzy przejazdem z domu do domu, z rodziny do rodziny czas, Wojtek też, to może się jeszcze gdzieś tam podsumowanie jakieś takie tego roku.
No ja jeszcze mam siódmą strefę jutro do zagrania na wigilijny tak stół. Jest.
Tak jest.
Ale chyba bez ciebie, bo żeś oddał pałeczkę Markowi Magierze, zdaje się.
Ja będę za tydzień.
Ty będziesz za tydzień, to chyba będziesz noworoczną grał, tak?
No, to ja Marek będzie dalej, dalej będzie Marek.
Aha, ale ja dobrze, też... dobrze, zagracie na dwie batuty. Dobra, to ja się tylko dołączę tym, żeby trenerzy utrzymali posady w zdrowiu, żeby serducho wytrzymywało, zwłaszcza trenerom, bo mają spore obciążenia. Zawodnikom to wiadomo, że tradycyjnie zdrowia i dobrej formy ich rodzinom wytrwałości, a kibice się nie zmieniajcie, bądźcie tacy jak jesteście i obyśmy mogli licznie w tych wszystkich widowiskach na żywo uczestniczyć i tego najbardziej sobie życzę, żeby liga dotrwała do końca w zdrowiu i w komplecie.
Tak, żeby liga dotrwała do końca w zdrowiu i w komplecie, dokładnie, bo znowu zaczyna się robić nerwowo i znowu zamykają i widzimy już też, co się dzieje w innych sportach, nawet na otwartym powietrzu, jak przekładane są choćby kolejki czy pojedyncze mecze w kilku zagranicznych ligach piłkarskich, no to już to jest dla mnie zawsze taki pierwszy wyznacznik, że jak tak bogate sporty i tak bogate ligi grane nawet na otwartym powietrzu zaczynają przegrywać walkę z koronawirusem, z restrykcjami państwowymi, no to za chwilkę tym trudniej będzie mniejszym sportom typu koszykówka, siatkówka, piłka ręczna i mniejszym klubom, biedniejszym też sobie z tym poradzić, więc obyśmy wszyscy w zdrowiu, począwszy od kibiców, skończywszy na samych siatkarzach, dotrwali i przetrwali ten sezon. I też a propos takich życzeń sportowych, nazwijmy to, że to też Sebastianowi Świderskiemu jak najszybciej decyzji. Niech to będzie decyzja podjęta w 100% pewności zgodnie z własnym pomysłem, ale niech to będzie rychlejsza decyzja, a nie jednak przedłużanie tych konkursów, więc mam nadzieję, że gdzieś tam rodzi się już pomysł na selekcjonera reprezentacji kobiet i mężczyzn. Mamy sezony Mistrzostw Świata, dla panów to jest sezon także bardzo ważnego czasu poolimpijskiego. Myślę, że potrzebne było tej reprezentacji trochę ciszy, spokoju. To już było, to teraz zacznijmy powoli już myśleć o mundialu, o obronie tytułu.
Może jeszcze noworoczną jakąś, tak, prawda, siatki zrobimy, zagramy, zrobimy. To sobie pożyczymy.
Może
na nowy
właśnie
rok.
O reprezentacjach, tak.
Tak jest, reprezentacyjne.
O reprezentacjach.
A tak,
jeszcze tylko, żeby skończyć te swoje życzenia, a tak oczywiście czysto przyziemnie, abstrahując od właśnie tych rzeczy sportowych, to żebyście się wszyscy mogli nacieszyć tym najbliższym tygodniem w rodzinach, bo wiem, że też ludzie różnie spędzają teraz te covidowe czasy między pracą a domem, no więc niech to będzie czas bardziej dla rodziny, a nie dla obowiązków służbowych.
A wam życzę, że się tak nie marudzili, bo projekt przegrał z Iratem, to fakt. Trzecia drużyna przegrała z turecką, ale już Wojtek, że Zaksa wygrała z drugą rosyjską, to już też można powiedzieć, że Jastrzębianie nie mają na razie problemów, to już też coś pokazuje.
Ale
więc
tak ma być, Jureczku. My to jest to wszystko. Ligą Mistrzów Świata i zwycięzców Ligi Mistrzów. Tak ma być.
A 12 jeszcze z Lube starcie Zaksy. Też będzie fajna weryfikacja. Oczywiście żartuję.
Nie żartuj,
wyłączyli,
bo cię
mnie
zawieszą.
No wyłączyli właśnie, mnie, oni mnie wyłączyli.
Nie żartuj, bo cię zawieszą. Słuchajcie, to jest 13 kolejka w okrojonym składzie. Nic w tym roku słyszę. Jeszcze, a to jest 14 kolejka już po nowym roku, ale mam nadzieję, że przed tą 14 kolejką sobie jeszcze może wjedziemy. Dziękujemy, Jureczku, że dałeś radę chociaż te 50 minut być z nami.
Poproś tego Mikołaja jeszcze ostatnim listem szybkim, takim tym, maila mu wyślej o te słuchawki, poprawę sprzętu.
Lepszy internet i działające słuchawki.
Życzymy Jurkowi.
Życzymy Jurkowi, amen. Najlepszego na święta. Dziękuję, papa.
Wszystkiego dobrego, spokojnych świąt.
Papa. Pa.